Mamy to w zwyczaju już od wielu tygodni. Rozpoczniemy nasze poranne nabożeństwo po tym krótkim uwielbieniu od Bożego Słowa, by to ono nas kształtowało, by to ono nas przygotowywało, by to ono nas inspirowało i zachęcało do tego, co dalej się też dzisiaj jeszcze będzie działo. Dzisiaj palmowa niedziela, jak wszyscy wiemy. A więc nic dziwnego, że będziemy czytać o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. I tak oto w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy. Po tych słowach Jezus ruszył w dalszą drogę do Jerozolimy. Gdy zbliżył się do Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród swoich uczniów z takim poleceniem. Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. W niej tuż po wejściu natkniecie się na uwiązanego osiołka, na którym nikt jeszcze nie siedział. Odwiążcie go i przyprowadźcie do mnie. Jeśli by was ktoś pytał, dlaczego odwiązujecie osiołka? Odpowiedzcie, Pan go potrzebuje. Uczniowie poszli i zastali wszystko tak, jak im powiedział. Kiedy odwiązywali zwierzę, jego właściciele zapytali, dlaczego odwiązujecie tego osiołka? Wówczas odpowiedzieli, Pan go potrzebuje. I przyprowadzili go do Jezusa. Następnie narzucili na osiołka swe wierzchnie odkrycia, posadzili na nim Jezusa. Gdy jechał, słali na drodze swoje szaty. A kiedy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, cała rzesza uczniów zaczęła głośno i radośnie wielbić Boga za wszystkie przejawy mocy, które dane im było oglądać. Mówili, błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Wówczas jacyś faryzeusze wykrzyknęli z tłumu, nauczycielu, każ zamilknąć swoim uczniom. Lecz on im odpowiedział, mówię wam, że jeśli oni zamilkną, będą krzyczeć kamienie. Ten fragment przypomniał mi, że wiele lat temu głosiłem już kazanie w Nowej Hucie, pamiętam, w zborze, na temat tego osiołka. Osiołka należącego do ludzi ze świata, należącego po prostu do tego świata, stojącego gdzieś pokornie pod płotem, uwiązanego do tego płota. Osiołka, który w ogóle nie znał ani swojego przeznaczenia. Nikt jeszcze na nim nie jeździł, a więc był jeszcze nietresowany. A on po prostu pokornie czekał, co to się w tym życiu wydarzy. I Bóg pokazał mi wtedy, wielu uśmiechało się na ten temat, bo rzeczywiście było to ciekawe porównanie. Pokazał los wielu bezdomnych, siedzących gdzieś pod płotami, pod murami, opartych o ściany, choćby na Kleparzu w Krakowie, czekających nie wiadomo na co. Gdzieś życie przepływa obok. Ważne rzeczy dzieją się obok, a oni tak po prostu stoją, jakby nikomu nie potrzebni. Jakby dla nich nie było tu żadnego zadania. Ale Pan upomniał się o tego osiołka, Pan upomniał się o wielu spośród was. Kiedy zaczęliśmy wychodzić na ulicę Krakowa, na dworce, wielu mówiło, zostawcie ich w spokoju. Po co wam oni? Na co, jaki pożytek w nich będzie? To im dobrze, gdzie są. Wielu próbowało utrudniać nam głoszenie w niektórych miejscach. Oni należą do tego świata, a więc świat uważał, że ma prawo zabronić im głoszenia. Ale myśmy mieli jedno przesłanie wtedy. Pan go potrzebuje. Pan ich potrzebuje. I na takie diktum, na takie stwierdzenie najbardziej rozdarte gęby tego świata muszą zamilknąć. Pan go potrzebuje. Wielu z was zostało przyprowadzonych do Pana. Dzisiaj Pan używa was jako zachętę dla innych, jako świadectwo. Pan nie wykorzystał i nie zostawił was na dalszą łaskę, niełaskę losu, ale przez świadectwo tego, co uczynił w waszym życiu, zachęca, przyciąga, ratuje kolejnych, kolejnych. Jeżeli Pan cię potrzebuje, to nie jest byle zadanie. To nie jest od tylko jakieś tam chwilowe zaspokojenie chwilowych czyichś potrzeb. Jeżeli Pan cię potrzebuje, to znaczy, że będą działy się wielkie rzeczy. Tak jak mówiłem, mamy palmową niedzielę, a więc wszystkie kościoła najprawdopodobniej rozważane są dzisiaj wersety mówiące o tym uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Jak zauważycie, ten wjazd jest opisany we wszystkich czterech Ewangeliach. Wiecie, w sumie niewiele jest takich wydarzeń, które są opisane we wszystkich Ewangeliach. To z pewnością dotyczy tych najważniejszych wydarzeń. U Jana czytamy, że cały świat nie byłby w stanie pomieścić ksiąg, gdybyśmy chcieli opisać wszystko, co Jezus uczynił. Można być pewnym, że Duch Święty, dyktując tą księgę, zadbał o to, by zmieścić na jej stronach wszystkie najważniejsze wydarzenia. Myślał bardzo ekonomicznie przy tym i powtarzanie tej samej historii aż w czterech Ewangeliach wydaje się być takim marnowaniem miejsca i czasu. Przecież w to miejsce można było opowiedzieć jeszcze o wielu, wielu innych wydarzeniach. A jednak to wydarzenie było, jak jeszcze kilka innych, które są opisane we wszystkich Ewangeliach. Zresztą nie tylko w Ewangeliach, bo i w Starym Testamencie już znajdujemy zapowiedzi wielu tych wydarzeń. Muszą być bardzo istotne, bardzo ważne. I we wszystkich tych opisach jest wspomniany, wręcz akcentowany jako prawie główna postać, tenże wspomniany już osioł. Dlatego ośmieliłem się nadać tytuł niniejszemu kazaniu Ważny osioł. My wiemy, dlaczego taki ważny. Właśnie przez ten wjazd na osiołku wszyscy rozpoznali, że w Jezusie Chrystusie wypełnia się wspaniała zapowiedź, wspaniałe proroctwo ze Starego Testamentu. Proroctwo, które Żydzi znali i pamiętali, na wypełnienie którego tęsknie oczekiwali. Proroctwo z księgi Zachariasza z 9 rozdziału. Wesel się wielce, córko Syjonu. Wołaj z radości, córko Jerozolimy. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, pokorny i jedzie na ośle, na oślęciu i żebięciu oślicy. Pokorny i jedzie na ośle. Wjazd wielkiego króla, wjazd kogoś kto, na kogo naród oczekuje i to od tylu już, tylu setek lat. Moglibyśmy sobie wyobrazić jako wjazd triumfalny na jakimś dorodnym, pięknym koniu, czy w jakiejś złoconej karecie, niesiony może w jakiejś przepięknie rzeźbionej lechtyce, tak by wszyscy widzieli, że ten, kto wjeżdża, ten, kto wchodzi, to prawdziwie wielki Pan. A tymczasem proroctwo mówiło o pokorze tegoż króla, o wjeździe na tak niepozornym stworzeniu, jakim jest osioł. Zwierzę w powszechnym użytku. Większość biedoty używało osłów i do transportu, i do podróży. Nikt się specjalnie nie szczycił tym, że jeździ na ośle. Osioł to osioł i nic ponadto. A jednak tu ten osioł dzięki proroctwu, które Bóg przekazał Izraelowi, nabrał szczególnej rangi, bo tenże osioł, oczy skierowane na tegoż osła, to wszystko razem sprawiło, że przypomnieli sobie, kto miał wjechać na ośle do Jerozolimy. Czyjemu wjazdowi miała towarzyszyć taka wielka radość, taki entuzjazm. To Duch Święty pobudził i uczniów, i ten tłum, by na widok Jezusa wjeżdżającego na osiołku rozległy się entuzjastyczne okrzyki, by rzucano pod kopyta zwierzęcia gałęzie palmowe, szaty. W tym momencie wszyscy zdali sobie sprawę, kto tak naprawdę wjeżdża do Jerozolimy. Kogo tak naprawdę witają. Ależ to tylko osioł. W opisie tego wjazdu w innych Ewangeliach czytamy, że Bóg powiedział, że Bóg go potrzebuje, a potem go odeślę. I tak z pewnością się stało. Jezus wjechał do Jerozolimy. Osiołek został odprowadzony tam, skąd był zabrany. Nikt nie wie nawet, jak ten osioł miał na imię. Nie wiem, czy w ogóle nadawano imiona osłom. Tak jak dzisiaj chyba nie nadaje się imion samochodom, tak. Też chyba osłom nie nadawano imion. Niemniej jednak jakby ślad po nim zaginął. A wykonał tak ważne zadanie. A był tak ważnym elementem wypełnienia się tego proroctwa. Nikomu dziś przez myśl nie przychodzi, żeby temu osłu oddawać cześć, by go może należało uwiązać do jakiegoś złotego żłobu, prawda? Zapewnić mu jakieś honorowe miejsce u boku króla, by jemu się ludzie kłaniali za to, że wykonał tak ważne, tak istotne zadanie. Nikt ani o tym nie myśli, więc uśmiechamy się, kiedy słyszymy takie sugestie. No jeszcze czego? No jeszcze czego? Ale ile jest takich elementów, które są po prostu wypełnieniem Bożych proroctw, Bożych obietnic, których nie zauważamy, choć są tak istotne, albo których znaczenie przeceniamy, nadając im rangę niemal rzeczy niemalże uświęconych. Taki problem, kochani, jest też z krzyżem. Krzyż, który był miejscem i śmierci i narzędziem śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie nam nieodłącznie kojarzył się z tym, co wydarzyło się na Golgocie. Pamięć o krzyżu to pamięć o niesamowitym, niezwykłym, cudownym dziele odkupienia, ratowania człowieka, uratowania ciebie i mnie. Niemniej jednak to tylko krzyż. Nadawanie mu jakiejś specjalnej rangi, wykonywanie złoconych, czy wręcz odlewanych ze złota, czy srebra krzyży, ozdabianie drogocennymi kamieniami szlachetnymi i tak dalej. Może poniekąd przypominać wiązanie tego osła do jakiegoś złotego żłobu, czy umieszczanie go w jakiejś szczególnie wystrojonej komnacie w Pałacu Królewskim. Są społeczności, gdzie w salach nabożeństw nie umieszcza się w ogóle krzyża, argumentując, że to tylko narzędzie śmierci. Że przecież nie ustawiłbyś w centrum kościoła gilotyny, gdyby to na niej zginął nasz Pan. To tylko okrutne narzędzie śmierci. I nie ma się czym zajmować. Niemniej jednak to narzędzie śmierci przypomina nam o tym, co wydarzyło się na Golgocie. Wręcz nie pozwala nam zapomnieć o męce i straszliwej, upokarzającej śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie dzięki złoceniom, ozdobom. Wielu spośród nas nosi te nasze męskie krzyżyki, krzyż wykonany z trzech gwoździ. Przypomina nie tylko o śmierci Jezusa na Golgocie, ale aż o tym, że sposób okrutny, nieludzki, straszny został do tego krzyża przybity właśnie trzema gwoździami. I to wystarczy. Tu nie chodzi o żaden kult krzyża. Tu nie chodzi o to, by nadawać specjalną rangę. Krzyż posłużył, by Bóg wykonał obiecane dzieło zbawienia, ratowania człowieka. Takich osłów, że tak pozwolę sobie to nazwać, mamy wiele. Ja poznałem Jezusa, uwierzyłem w Jezusa, uchwyciłem się Jezusa na odwykówce. Czy należałoby tą odwykówkę traktować jakimś szczególnym nabożeństwem? A co z tymi, którzy uwierzyli i nawrócili się w więzieniach? A co z tymi, którzy uwierzyli, nawrócili się w swojej bezdomności? A co z tymi, którzy drogą przez nauk, alkoholizm, narkotyki, inne straszne związania przyszli do Jezusa i On uwolnił ich od tych osłów, od tych rzeczy, które dzisiaj warto wspominać, bo moc świadectwa jest naprawdę niezwykła. Sam jestem owocem, mogę powiedzieć, właśnie świadectw. Wczoraj jeden z braci pytał mnie już późno wieczorem, jak długo zwiastowano mi Ewangelię, zanim wreszcie uwierzyłem. Myślę, no jakieś 2 lata przynajmniej. A co spowodowało, że wreszcie uwierzyłeś? Świadectwa. Świadectwa tam na odwykówce, gdzie przyjeżdżali ludzie uwolnieni przez Jezusa Chrystusa. Opowiadali o nowym życiu, jakie dziś mają dzięki Jezusowi Chrystusowi. Świadectwa w Ustroniu, na dniach opamiętania, gdzie jeden po drugim wchodzili na scenę i z sercami pełnymi wdzięczności, z promiennymi twarzami opowiadali o latach swojego zniewolenia, z których wyrwał ich cudowną mocą Jezus Chrystus. On nam przecież to obiecał. On również w Starym Testamencie, choćby w 61 rozdziale Izajasza, obiecał, ogłosił rok łaski Pana, wyzwolenie jeńców, wyprowadzenie z niewoli. Wspominanie tego osła w aż 4 Ewangeliach przypomina mi właśnie składanie świadectwa o tym, w jaki sposób i gdzie Bóg nas odnalazł i skąd nas wyprowadził. Z nałogów, z bezdomności, z więzień, ze zniewolenia tyloma strasznymi grzechami. Nikt z nas nie będzie kiedyś oddawał hołdu latom bezdomności, latom spędzonym w więzieniach, latom, kiedy byliśmy w straszliwych pętach nałogu. A jednak wspominanie tego, mówienie świadectw jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Wielcy tego świata nieraz mają wątpliwości, czy ktoś taki jak więzień, ktoś taki jak alkoholik, ktoś taki jak narkoman, ktoś taki jak bezdomny może rzeczywiście przyjść do Jezusa? Może rzeczywiście być przez Boga uratowanym, uwolnionym, zbawionym? Tu faryzeusze też, słysząc te radosne okrzyki, hołd oddawany królowi, błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana, wołali: nauczycielu, każ im zamilknąć. Ale jak można zamilknąć, kiedy to jest prawda? Kiedy to naprawdę król królów i pan panów? Co z tego, że na ośle? Co z tego, że nie tak, jak my byśmy sobie wyobrażali wielki wjazd wielkiego króla? Ale to naprawdę, zgodnie z Bożym planem, zgodnie z Bożą wolą, zgodnie z proroctwami. Król królów i pan panów. Gdyby oni zamilkli, kamienie zaczęłyby wykrzykiwać tą chwałę. Bo nie można milczeć, kiedy dzieją się Boże rzeczy w moim, twoim życiu. co z tego, że byłeś w więzieniu? Co z tego, że byłeś alkoholikiem? Co z tego, że byłeś bezdomny? Co z tego, że byłeś związany tyloma sprawami? Bóg cię z tego wyprowadził. Oddaj Bogu cześć i chwałę. Nie trzymaj tego w tajemnicy. Nie można. Nie sposób milczeć. Nawet kamienie nie potrafią milczeć, gdy dzieją się tak wielkie i wspaniałe rzeczy. Wprawdzie w tytule tego kazania jest wspomniany już wielokrotnie osioł, ale dobrze wiecie, że to nie jest kazanie na cześć tego osła. Każdy z nas ma obiecane przez Boga zadanie do wykonania. I nie przypisujmy sobie z tego powodu jakichś specjalnych przywilejów, czy jakiejś specjalnej, nie dajmy sobie jakiejś specjalnej wartości. Skoro On, Król Królów i Pan Panów, pokorny, wjeżdżał na źrebięciu osi, to o ileż bardziej my w pokorze, w uniżeniu, ale jednak przecież wykonujący wolę Boga, winniśmy tą pokorę, tą cichość zachować. Nie my jesteśmy ważni. On jest ważny. Nieraz grozi nam pycha. To wielkie niebezpieczeństwo czyhające na każdego. Nieraz, gdy wykonujemy wspaniałe zadania, chcielibyśmy być wspaniale za to docenieni, wynagrodzeni i uhonorowani. Ale niech ten osiołek będzie dla ciebie i dla mnie, ten wielokrotnie tu wspomniany osiołek, takim wyznacznikiem, jak ważne jest to, by w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie odpowiedzieć tak naszemu Bogu, by wykonać zadanie, do którego jesteśmy powołani. A potem pokornie powiedzieć: sługą bezużytecznym jestem. Wykonałem tylko to, do czego powołał mnie Pan. To nie jest coś, co z czego musisz w jakiś specjalny sposób rezygnować. Zmusić się do oddania należnej ci chwały. Gdyby nie on, to dzisiaj stałbym gdzieś tam pod płotem, wyglądając z jakiejś okazji. Może ktoś przyjdzie i coś postawi. Wiemy, jak to smakuje, takie stanie i czekanie. Nie wiadomo na co. Jak życie przepływa przez palce. Jak człowiek traci swoją godność. Jak czuje się kompletnie do niczego nieprzydatny, nikomu niepotrzebny. Ale padły tu już słowa, które Bóg dzisiaj chce skierować do każdego z nas. Pan cię potrzebuje. Pan cię potrzebuje. I porównywanie do osła nie będzie dla nikogo z nas obraźliwa. Nie będzie dla nikogo z nas jakaś upokarzająca. Niektórzy myślą, że skoro już przyszli do kościoła, to im się już tu należy. Naprawdę podziw, hołd, zachwyt ich wspaniałą postawą. Ale gdyby Bóg po mnie nie posłał swoich uczniów, tak jak mówiłem, do dzisiaj stałbym tam pod płotem, już zdechłbym pod tym płotem z głodu, z pragnienia i z bezużyteczności, jakiejś totalnej depresji, jakiejś totalnym załamaniu. Są... Bóg ma wiele sposobów na to, by nas odnaleźć. Bóg wyprowadza swoje błogosławieństwo z wielu bardzo trudnych sytuacji, które no niespecjalnie się nam podobają, ale jednak Bóg nie zapomni o nikim z nas. Bóg nie przegapi losu nikogo spośród nas. On upomni się o każdego. On da każdemu z nas możliwość wykonania zadania, które na pozór może wydawać się czasami bardzo skromne, mało istotne. Może się wydawać, że bez ciebie by się obeszło, że bez ciebie Bóg też by sobie poradził. Ale to, o co już modliliśmy się przed nabożeństwem i o czym też, jak się dowiaduję, wczoraj tu mówiliśmy, a była też mowa o tym wczoraj w Tarnowie. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, którzy według Jego postanowienia są powołani. Bóg Cię potrzebuje. Bóg Cię powołuje. Bóg będzie współdziałał z Tobą ku dobremu. I co z tego, że może pozostaniesz na zawsze bezimiennym, ale gdy wykonasz zadanie, do którego potrzebuje Cię Bóg, to w Jego sercu pamięć o Tobie nigdy nie zaginie. Przez Niego będziesz nieustannie wspominany. I mnie to wystarczy. Nauczyłem się już, że nie potrzebuję być na świeczniku, nie potrzebuję być w świetle reflektorów, nie potrzebuję jakichś specjalnych dowodów chwały, czy uznania, czy podziwu. Ta droga do niczego nie prowadzi. Jan kiedyś powiedział swoim uczniom, że musi stawać się mniejszy, by on był coraz większy. Mały osiołek, bezimienny. A wskazał swoją tylko obecnością, tym wykonaniem tego, czego, za co nie można go jakoś specjalnie wychwalać. Patrzcie, jaki dzielny osioł. Wskazał na tego, który jest najważniejszy. Otworzył oczy wielu, by zrozumieli, kto wjeżdża do Jerozolimy. Przez Twoje losy, przez Twoje powołanie, przez to, że Pan poszedł po Ciebie, wielu może zobaczyć wypełnienie się Bożych obietnic. Obietnic o wolności, którą obiecuje Boży Syn. Obietnic o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Obietnic, że Jego dzieci nie muszą się niczego lękać. Że On jest naszą tarczą, naszą przednią tylnią strażą. On jest naszym zaopatrzeniem. On jest naszym lekarzem. On nas nie porzuci i nie opuści. Niedziela palmowa już chyba na zawsze będzie mi się kojarzyła z tym osiołkiem bezimiennym. Zdawałoby się nieistotnym, ale tak mówię, we wszystkich czterech Ewangeliach tenże osioł jest wspomniany. A więc jest w Bożym sercu. Jest w Bożym sercu. I chciałbym też być takim osłem, który na zawsze pozostanie w Bożym sercu. Czego i wam, kochani, życzę. Amen.